Gadu, gadu nocą. Radio Zielona Góra po północy i rozmowy o wszystkim.
Zacznę od poprawienia mikrofonu, bo coś tu się przykrzywił delikatnie.
No właśnie, nie wiem, co mogę ruszyć.
Że teraz już jesteśmy ustawieni idealnie, to możemy już powiedzieć dobry wieczór. Chociaż dobry tak się zastanawiam, czy o tej porze to się powinno mówić dobry wieczór, czy dobranoc. Bo dzień dobry to zdecydowanie nie.
No właśnie jest problem, nie? Nie ma tego takiego słowa, klucza.
Jaki to wieczór, jak to po północy?
Witamy.
Już. O, kłaniamy się nisko. Czapkami, piórami do samej ziemi. Paweł Ptaszyński?
Agnieszka Sobiek.
W kolejnej odsłonie programu Gadu, gadu nocą dla tych, którzy spać nie mogą. Dzisiaj będzie temat, który sprawi, że jeszcze bardziej nie będziemy mogli spać. Bo mnie ten temat bardzo emocjonuje zawsze.
Da do myślenia. Mnie emocjonuje, bo musi. Wojna pokoleń. Może to jest takie mocne powiedzenie, ale no to trwa. To trwa od zawsze.
I czy można to nazwać wojną? Znaczy, na pewno jakimś konfliktem, na pewno jakimś zderzeniem dwóch odrębnych światów, dwóch cywilizacji.
No właśnie, ale jak to trwa od pokoleń, to czy to jest bitwa, czy to jest walka podjazdowa, czy raczej wojna? Nie w kontekście dwóch konkretnych, tylko...
Właśnie, w ogóle.
W ogóle, tak.
W ogóle. Dzisiaj będziemy mówić o tym, dlaczego i czy młodsi nie rozumieją się ze starszymi.
I odwrotnie. Bo my dorośli też niestety nie jesteśmy bez winy. Mhm. Zobacz, życie każdego z nas zaczyna się od takiej sytuacji, w której mocą dysponują inni. Czytaj rodzice, opiekunowie.
No myślałem, że powiesz, że życie zaczyna się po 50.
Jeszcze nie, za parę lat może tak. I będę się upierała.
Rozumiem.
I te osoby, które nam życie podarowały, bądź sprawują nad nami opiekę, używają tą moc, no musimy to nazwać, do wywierania jakiegoś wpływu, tak? Chcą nas ukształtować.
Mało tego, to jest nawet czasami, że tak powiem, przymus bezpośredni.
Tak.
Nie i koniec.
W imię dostarczania wartości niezbędnych do życia.
Albo ochronienia przed,
złem.
Złem, tak.
Dzięki takiemu wpływowi dziecko... Może, bo pomimo tego, że się buntuje, może czuć się bezpieczne, bo zobacz, jeżeli tak puścić, ale o tym będzie za chwilę przy nastolatkach, tak puścić dziecko samopas, to ono zrobi wszystko, żeby wszystkiego spróbować, posmakować. Czasami się kończy tak, a nie inaczej. My już mamy jakieś doświadczenie, tak? Tylko, że to doświadczenie czasami nie jest korzystne dla naszych dzieci, bo od pewnych błędów, które my powieliliśmy, błędy naszych rodziców, poprzednie pokolenia, powielamy, staramy się nasze dzieci ustrzec. Jakoś to tak jest, że zaczynamy kokosić, podświadomie.
No ale właśnie, no, czy ustrzec przed błędami, mi się to bardzo podoba. Przecież wiadomo, że jak dziecko nie dotknie paluchem rozgrzanego piekarnika i się nie poparzy, to się nie nauczy.
Tak, tylko pytanie, czy dotknie i ten paluch zabierze, czy dotknie całą ręką, a wtedy to już poparzenie kończy się szpitalem, tak?
No, wiadomo, że no, my jako ci, którzy bardziej doświadczeni są i powinni uważać na te szkraby tam biegające po kuchni, mamy obowiązek pilnować i zapewnić bezpieczeństwo. Natomiast z doświadczenia, może niekoniecznie swojego, ale ludzi mi, że tak powiem, bliskich, wiem, że nie da się upilnować.
Nie da się i dobrze, że się nie da.
No właśnie.
Bo to są doświadczenia zbierane przez dzieci.
To właśnie się rozchodzi.
Ale ja ci takie zadam pytanie. Czy ty się buntowałeś? W ogóle jak rodzeństwo? Czy jesteś jedynakiem, masz rodzeństwo? Nie, czy jesteś ten starszy, ten młodszy?
Ja jestem najstarszy z gromady. Mam jeszcze młodszego brata i jeszcze najmłodszą siostrę z kolei.
Ja z kolei jestem ta starsza, mam siostrę jedyną, która też pozdrawiam, bo też zdarza się, że pracuje na nocki, mam nadzieję, że mnie słucha. Mm-hmm. I zauważyłam też, patrząc na moje dzieci, pewną taką, może to nie jest zasada, ale prawidłowość.
Że?
Pierwsze dzieci dorastają, no może nie bezszelestnie, ale to te kolejne.
Jest inaczej.
Tak, pokazują swoją osobowość, tak bym powiedziała.
Ale to ja myślę, że to ma bezpośredni związek posiadanie rodzeństwa starszego i to...
Przecieramy szlaki?
Tak, my jako najstarsi przecieramy szlaki. Na nas rodzice się uczą tak naprawdę wychowywać dziecko. Natomiast kiedy pojawia się to drugie, i to też nie ma, nie bez znaczenia jest różnica wieku pomiędzy tymi dzieciakami. Jeżeli pojawia się kolejne dziecko i rodzice mają już pewien bagaż doświadczeń podczas wychowywania tego pierwszego, to troszeczkę inaczej podchodzą już do tego dziecka drugiego.
Tak się mówi, że najgorzej ma to środkowe.
Tak? A czemu?
Tak mówią te środkowe.
Te środkowe tak, mówią, że najgorzej? Nie, ja myślę, że najgorzej to mają te najstarsze.
Czyli te najmłodsze beniaminki mają już tak przetartą, ułatwioną drogę. Jest nawet takie powiedzenie, że jak jest sytuacja, że dziecko połknie pieniążek, to z pierwszym biegniemy do szpitala. Z drugim czekamy, aż pieniążek się zwróci, a trzeciemu potrącamy z kieszonkowego, więc też nasze...
Coś tym może być, kapitalne, tego jeszcze nie słyszałem.
Że są pewne emocje, które przy pierwszym dziecku, i faktycznie tak jest, że przy pierwszym dziecku te emocje, byle pryszczyk, byle jakieś tam cokolwiek się zadzieje, to się...
Wiadomo, ale to, Agnieszka, to jest dokładnie tak samo, przekładając tę sytuację, o której ty mówisz, na przykład na sztukę radiową, tak? Na prowadzenie programu. Pierwsza wpadka na antenie dla młodego dziennikarza to jest koniec świata. To jest tragedia, to przeżywa, jest Armagedon, tak. To jest analizowanie przez tydzień. Znaczy, ja mówię po sobie, bo ja bardzo przeżywam.
Ale ja pamiętam pierwszy mój program z tobą. Ja też potem, tak, idąc do domu, dzisiaj, a mogłam, a coś.
A dzisiaj normalnie podchodzisz, siadasz i bez jakiegoś tam...
No trudno, wpadka to wpadka, rozmowa idzie
wariacji.
Dalej.
Tak. A propos tego, co mówisz w przypadku małych dzieci. Rzeczywiście, pierwsze dziecko, patrzę po swoich, po moich znajomych. Pierwsze dziecko, chuchane, dmuchane, nie idź, bo brudno, zostaw, bo te drugie dziecko lata, łazi jak chce i nic mu się nie dzieje.
W Radiu Zielona Góra gadu, gadu nocą. Gadu, gadu nocą. Po północy rozmawiamy o wszystkim.
Wiesz co, jest taka mądra zasada, którą pewna starsza współpracownica mi przekazała, jak zaczynałam swoje macierzyństwo, że pozwól dziecku sparzyć się zapałką, a nie miotaczem ognia. Ale
otóż
zapałką
to.
Się pozwól.
Otóż to.
Wiesz, ja to zrobiłam dosłownie. To jest straszne, co teraz powiem, ale...
Masz, córeczko, zapałki i zapal sobie.
Nie, tylko właśnie ciągnęło jedną z nich do pudełeczka i poczekałam, aż ten ognik, którym się tak cieszyło, oczywiście wszystko było pod kontrolą, dojdzie do paluszków.
Aha.
Absolutnie od tego momentu.
No, niestety.
Jakaś metoda jest.
Niestety. I my, dorośli, musimy pozwalać dzieciom. Znaczy, głupio to brzmi w moich ustach człowieka, który jeszcze dzieci nie ma. Natomiast...
Ale byłeś dzieckiem.
Ale byłem dzieckiem, to fakt. Mało tego, no obserwujemy innych rodziców, inne dzieci. Trochę czytamy, tak, i ja, i ty, trochę się interesujemy tym społeczeństwem. Mamy jakieś tam doświadczenia. Musi dziecko spaść z rowerka na asfalt i się poharatać. Musi dziecko zapałeczką się uparzyć trochę. Musi dotknąć paluchem, tak, gorącego piekarnika. Ból jest idealnym i doskonałym nauczycielem.
Tak, doświadczenie, tak?
Doświadczenie. Bolesne, szczególnie bolesne. Sorry, rodzice, którzy się tak martwicie, żeby wasze dzieciątko z hulajnóżki nie spadło. Musi się wygrzmocić. Ja się wysypałem, mając 3-4 latka, wywaliłem się, skacząc po schodkach, głową przyfasoliwszy w żeliwną rynnę. Było pogotowie, było zszywanie. Do dzisiaj mam bliznę gdzieś tutaj na głowie.
I opowiadałeś później przez cały wiek przedszkolny, szkolny,
ja
jak
tego,
to...
Nie, właśnie nie, ja to jak zapomniałem. To była straszna trauma, to wyparte było.
Ale czy ty się buntowałeś? Czy pamiętasz taki okres, bo... Jakoś tak staram się retrospekcyjnie zajrzeć w siebie i chyba nie miałam odwagi aż tak się przeciwstawiać, na pewno było jakieś nie, ale aż tak się przeciwstawiać rodzicom i tak otwarcie mówić, zwłaszcza tacie, że coś nie. To były jakieś negocjacje, rozmowy.
Nie, znaczy ja się buntowałem, jak każde dziecko miałem tam, a dlaczego już muszę iść spać? Przecież jest wcześnie, ale była zmiana czasu i na stary czas już jest 22. Ale jest 21.
U mnie był ten bunt ukryty, bo niby to nie była wielka sprawa, dla mnie wielka, bo uwielbiałam czytać po nocach. To mi zostało do dzisiaj. I zawsze słyszałam, zepsujesz sobie wzrok, no to będę marzę o okularach i nadal nie.
Boże, to sobie zapal światło i czytaj.
Nie, gasimy, idziemy spać. No to się bierze latarkę, jest kołdra, tak?
No i właśnie.
I to był taki niemy bunt, bo otwarcie się bałam. A widzę po dzisiejszej młodzieży, może to z jednej strony jest dobre, bo zobacz, w przyszłym życiu, w dorosłym życiu, będą umiały pewne rzeczy sobie wywalczyć. Też mnie kusi czasami, żeby za moje dzieci załatwić jakąś sprawę, nie wiem, zadzwonić do wychowawczyni, porozmawiać, jak były mniejsze, z mamą tej osoby, która ją tam, która dokucza i tak dalej, ale jak zobaczyłam, w pewnym momencie albo przez brak czasu, albo wyleciało mi to z głowy, zobaczyłam, że sobie jedna czy druga poradziły same, wiesz co, duma.
No tak.
Dały radę. I to się przekłada też na życie przyszłe, tak, że w małej sprawie, no dla nas małej, tak, no właśnie to jest kolejne zarzewie buntu.
No właśnie, to niezrozumienie pomiędzy wielkością spraw małych i wielkich, tak, dla dziecka.
Dla nas coś jest nieistotne. Czym ty się przejmujesz? A dziecko się przejmuje, bo to jest dla niego, tak, że szlaczek taki sam ktoś odgapił.
Myślę, że nie można bagatelizować tych spraw, które dla dzieci wydają się wielkimi, dla nas to są błahostki.
Ale zastanów się, czemu
Robimy. Ale w ten sposób to... No, ale nie,
traci może, się tą nitkę porozumienia.
Może nie dlaczego. Nie traci się tej... Znaczy, no, wiadomo, że się traci nić porozumienia, ale co to powoduje?
Dziecko już nie przyjdzie, z poważniejszym.
Tak. Już nie przyjdzie. Nie ma zaufania do dorosłego? Skoro tata, mama wyśmiewa mój wielki problem i mówi, że to jest mały problem, no to ja z dużym nie przyjdę, bo po co?
Dokładnie tak. I jeżeli bagatelizujemy problemy młodszych, to też może być sytuacja, że w przyszłym, nie wiem, za paręnaście lat, kiedy dzieci dorosną, one nie będą chciały w ogóle się z nami kontaktować, będą bagatelizować nasze potrzeby, bo tak będą nauczone.
No niestety,
nawyki wynosi się z domu.
Tak.
Ja rozumiem środowisko, bo na nastolatka to przede wszystkim to działa, tak? Akceptacja środowiska, rówieśników, gdzie tam mama, gdzie tam nauczyciele. Ale coś, co się wynosi z domu, pewne wartości. Ja zauważyłam nawet, że po swoim pokoleniu, że te koleżanki, koledzy, u których w domu się pewnych wartości przestrzegało, uczeni byli od najmłodszych lat, to rodzice mieli z nim mniejsze kłopoty, problemy, bo jakieś tam zawsze będą, tak? Bo to wynika też z takiego samodzielnego pokazania swojej osobowości. A wiesz, do kiedy dziecko tak naprawdę manifestuje? Kiedy można ulepić jeszcze dziecko? To jest bardzo krótki czas.
No tak, znaczy, nie wiem, jak to naukowcy podają i to definiują. Ja myślę, że do 10 roku życia.
Tak mniej więcej, 8, 9, 10, tak? Później
po komunii już kaplica.
Ale pierwszy bunt to już jest dwulatek.
Tak, oczywiście, no bo się dziecko uczy słowa nie.
Kochasz mamę? Nie. Chcesz jeść? Nie, ale
ono
daj.
Ono nie ma bladego pojęcia, o czym mówi.
Ale mówi jestem, nie i ktoś...
Jestem o tym przekonany, natomiast sądzę, że w umyśle dziecka ono nie ma świadomości wartości logicznej tego nie. Bo ono to usłyszało i tak. Powtarza po prostu.
Później to już jest pięciolatek, ale to już... Pięcio-czterolatek, który w przedszkolu już jest rok, czyli ten pierwszy szok przeszedł pod tytułem jestem oddzielony od mamy. Pani jest Bogiem.
Tak.
Pani powiedziała, widziałam, co mnie rozśmieszyło w przedszkolu, muszę to powiedzieć, jak jeszcze pamiętam to do dzisiaj. Drodzy rodzice, nie wierzcie wszystko, co mówią...
Wasze dzieci o przedszkolu, a tak, my nie będziemy w zamian wierzyli w to, co dzieci mówią o nas w domu.
Dzieci są szczere do bólu. Ale,
oczywiście.
Ale miałeś rodzeństwo i pamiętasz, no nie było różowo. Same chłopaki, same dziewczyny, jak u ciebie jest.
Nie, jest ja, brat i najmłodsza siostra. Nie?
Aha, czyli to dochodziły jeszcze konflikty płci.
Znaczy niekoniecznie, ale to jest inny temat. Mhm. Bycie tym najstarszym faktycznie jest najtrudniejsze. Bo słyszy się rzeczy pod tytułem ustąp młodszemu. A dlaczego? No, przecież to jest moje, tak? To jest moje małe poletko, a ja mam małemu...
Wypracowane, jest
tak,
starsze.
A ja mam małemu ustępować. Tak. Dlaczego? Bo jest mniejszy?
Nocne Polaków rozmowy na 97,1 FM. Gadu gadu nocą w Radiu Zielona Góra.
Tłumaczenie, że wiesz co, on nie może oglądać czegoś, więc ty też dla świętego spokoju, bo mały się rozryczy. I to jest właśnie, to jest zarzewie konfliktu, że zaczynamy...
Nie, to jest powód, dlatego trzeba kupić drugi telewizor.
Ale... Rozwiązuje problemy, tak? Ale programy są takie, jakie są. Ale do czego zmierzam?
Straszne są te telewizory.
Że dołowanie takie do młodszego, tak?
Dostosowywanie, tak, równanie do niższego. Tak? To jest masakra.
To jest masakra, bo jako starsze dziecko wypracowałeś sobie coś, tak? Czy inne starsze rodzeństwo. Wypracowaliśmy sobie
zaufanie.
Coś.
Tak, to, że nie zrobimy czegoś durnego.
Zaczynamy się tak czuć już tacy prawie dorośli, no bo w każdym wieku już się czujemy prawie dorośli. Od 10 roku życia słyszę to, przecież już jestem...
Prawie dorosły.
Tak, prawie dorosły, dorosła także...
Taki stary koń, nie?
Tak, no i tutaj nagle nas znów sprowadzają do rangi dziecka, malucha. Najgorsze, co rodzic może powiedzieć takiemu podrostkowi, bo to jeszcze nie nastolatek, to powiedzieć na zasadzie zajmij się nim, bo ja coś. Drodzy Państwo, to są nasze dzieci, a nie dzieci naszych dzieci.
A nie dzieci dzieci,
ja
dokładnie.
Rozumiem pomoc, wyręczyć chwilę, tak? Poprosić.
Żeby nie wiało maleństwo gdzieś tam.
Tak, ale ten margines wolności to starsze dziecko musi mieć większe, żeby poczuło się tym starszym. Bo jak później będziemy żądać właśnie pomocy albo zrozumienia, zrozum, bo ty jesteś starszy, no chwilę, przed chwilą byłem dzieckiem.
Dokładnie.
Tak? To kiedy się przestaje być dzieckiem?
Niekonsekwencja.
Tak naprawdę.
Dzieckiem jest się... znaczy to... Widzisz, zapędziłaś mnie w taki kozi semantyczny róg.
Nie ma takiego wieku.
My będziemy dziećmi swoich rodziców zawsze, dopóki żyją. No to nie wiem, czy jeżeli oboje rodzice nie żyją już, to już ja przestaję być dzieckiem?
Nie.
Ale ja znalazłem kiedyś taką maksymę, że człowiek staje się dorosłym w momencie, kiedy pochowa pierwszego rodzica.
O.
Tak, nie wiem na ile to
nie spotkałam się z tym,
prawdziwe.
Ale to jakieś swoje logiczne
ma, w pewnym sensie.
Natomiast są sytuacje, w których się bardzo szybko przestaje być dzieckiem, sytuacje takie społeczne, które za szybko się przestaje być dzieckiem, tak? Przyjmuje się rolę, są takie patologiczne rodziny, nie mówię o patologii takiej rozumianej dosłownie, gdzie wszystko na pozór funkcjonuje super.
Ale coś jednak nie działa.
Ale wiesz co nie działa? Że dzieci są doroślejsi od swoich rodziców. Znam takie rodziny. Znam i to one muszą, zwłaszcza te starsze, przejąć ciężar właśnie opieki, bo mama poszła na kolejną imprezę, tak? Czy...
Tak, no to jest pewnego rodzaju, znaczy pewnego rodzaju, to jest w ogóle niepoprawne, dysfunkcja,
tak?
I to nie
powinno... Ale nie masz pojęcia, ile takich rodzin jest, gdzie już mam lekko odrośnięte dziecko, więc spokojnie czuję się zwolniona, ja tego nie pojmuję, ja jestem z tych takich, co niestety za bardzo kokoszą.
Aha.
Oduczam się tego, ale o tym za chwilę. Naprawdę, to jest straszne. To jest dopiero zarzewie konfliktów.
Tak.
Ale przestaje się być dzieckiem wtedy, kiedy zaczynasz pewne role społeczne, tak mi się wydaje, pewne role społeczne odgrywać, niezależnie to jest od wieku. Zobacz, ile jest rodzin takich, gdzie na skutek straty rodziców najstarsze z rodzeństwa deklaruje, że zajmie się, żeby tylko tak nie rozdzielono.
Żeby nie rozdzielono rodzeństwa.
I myślę, że ten taki... Przepraszam, muszę to o tym powiedzieć. Mężczyźni we Włoszech nigdy nie przestają być dziećmi. Zawsze jest mamma mia, która tam rządzi.
To jest tak, że chyba największy odsetek ludzi po 30 w Europie mieszka z rodzicami właśnie we Włoszech.
Tak, tak, ale to teraz akurat tutaj to mieszkanie w naszej sytuacji mieszkaniowej taka, jaka jest, to akurat, żeby nie dotknąć nikogo, tak? To nie jest wyznacznik tego, że się jest jeszcze dzieckiem, ale taka zależność emocjonalna. Dobrze, mogę mieszkać, ale sam sobie stanowię, sam wnoszę pewne tam opłaty i tak dalej. I to już nie jesteś dzieckiem, pomimo tego, że możesz mieszkać do śmierci, bo warunki lokalowe mamy takie, jakie mamy, tak? Natomiast ta emocjonalna zależność, to nieodpępowienie się.
A nie, no to już jest w ogóle też kolejna dysfunkcja. Natomiast wracając do twojego pytania, kiedy człowiek przestaje być dzieckiem, a może wtedy, kiedy zaczyna się sam utrzymywać?
O tak. I zaczyna ponosić pewne...
Konsekwencje swoich działań, no, bądź co bądź, bo jeżeli pracy nie utrzyma, no to nie będzie się sam utrzymywać.
Wiesz, o takich konsekwencjach często słyszałam, miałam pewne warsztaty w instytucjach, które też gromadziły osoby, które miały troszeczkę na bakier z prawem. I często osoby 18-19-letnie w obliczu tych konsekwencji ponoszenia stawały się dziećmi. To był płacz, to było zdanie sobie, tak, nagle pomoc rodziców, ale sorry, ty już jesteś pełnoletni, ponosisz pewne konsekwencje.
Trochę za późno, nie?
I tu jest też pewna rzecz, którą być może ja musiałam się oduczyć, tak, bo inaczej moje dzieci nigdy nie byłyby samodzielne. Myślę, że moje dzieci stwierdzą, że jeszcze do dzisiaj mam taką przypadłość, ale właśnie to kokoszenie, to ochranianie, załatwianie wszystkiego za paranoidalne sytuacje na zasadzie, czy daj znać, jak gdzieś tam dotrzesz, tak? Czy...
A to tam daj znać, jak dotrzesz, to...
Ale z drugiej strony są czasy, jakie są, tak? Jak jest ciemno, no to nawet i moja mama do mnie czasem zadzwoni, tak?
Więc tutaj już nie ma co się dziwić.
Ale taki bunt właśnie samoistnienia, samostanowienia, to się rodzi, najbardziej widać to właśnie w takich nastoletnich latach. 14-17.
14-17, to jest ponoć najgorszy wiek.
Bomba zegarowa. I to jest... Nagle mamy w domu diabła. Dosłownie, krzyczy, przebiera się, przekłuwa wszystko, co może.
Przepraszam, nie przekłuwałem sobie niczego.
Ale powiem, tak jak mówią zawsze starsze pokolenia, za moich czasów...
Jak ja byłam w twoim wieku...
Tak. To były inne formy buntu, ale były też, przypomnij sobie ten slang, zaraz dojdziemy do tego małego diabełka, którego mamy w domu, ale przypomnij sobie slang lat 80., 90., powiedzonka, które czasami są zaadaptowane, ja też czasami jak robię takie zajęcia z komunikacji dla młodych ludzi, to mówię, słuchajcie, nie wszystkie powiedzonka, które funkcjonują w waszym świecie są waszym wytworem,
dokładnie,
tak?
Dokładnie, może im się wydawać, że to jest ich wynalazek, a to się okazuje, że to 40 lat temu już się mówiło.
Mimo wszystko wydaje mi się, że nasze pokolenia nie były aż, albo ja się nie obracałam może w takim kręgu, ale aż tak nie były ekspresyjne, aż tak wulgarne. Nie mówię o wszystkim, nie chcę, o wszystkich, mm-hmm. nie chcę generalizować.
Znaczy co, że myśmy mniej przeklinali. Znaczy najpierw wyście, później myśmy, a teraz oni, tak?
Myślę, że też się zdarzało, ale to też były pewne wybory, że wyniesione też wartości z domu, skoro dom to jest pierwsza taka ostoja, która kształtuje osobowość dziecka, chociaż znam domy perfekcyjne, gdzie z kolei była perfekcja aż za i dziecko buntując się, to już tak pikowało w drugą stronę.
Znaczy wiadomo, że to, co rozmawialiśmy przy okazji bodaj różnic między kobietami a mężczyznami. Przeginanie w każdą ze stron niesie konsekwencje, niesie negatywne skutki. Jeżeli będziemy przeginać w jedną ze stron, to wyjdzie nam patologia. Jeżeli będziemy przeginać w drugą stronę, to wyjdzie nam dysfunkcja.
Ale złoty środek.
A złoty środek.
No. Ja myślę, że jest sposób na takie diablątko. Jeżeli chodzi o taki złoty środek, to jest, odkryłam go, bardzo prosty. Ja dorosła schylę głowę i powiem przepraszam.
Ale za co?
Na przykład za moją decyzję nietrafną, bo bardzo dużo, słuchajcie państwo, nikt nie rodzi się rodzicem. Żadna szkoła nie uczy bycia dobrym rodzicem.
To prawda.
My nie jesteśmy doskonali, dążymy do tej doskonałości, jesteśmy tylko ludźmi, czasami zmęczenie, czasami problemy w pracy. Najczęściej, i też bije się w pierś, był czas, na szczęście już nie pracuję w pewnych miejscach, gdzie odkrywałam się. Tak, na słabszym czytaj dziecko. Mm-hmm.
W Radiu Zielona Góra gadu gadu nocą. Po północy rozmawiamy o wszystkim.
Odkrywałam się w jakiś sposób. No nie, że przyszłam do domu, tam tarmosiłam, tłukłam, broń Boże, żeby nie było, że zaraz niebieska linia, tak, i te sprawy. Ale byłam mniej przyjemna, mniej empatyczna, mniej chciało mi się słuchać, to co dziecko ma jakąś tam swoją głupotę według mnie do powiedzenia. Przeżywałam cały czas. Lata uczą, ale o tym będzie później. Natomiast od razu chciałabym uspokoić, bo przeszłam patrząc na innych rodziców, też można powiedzieć trochę z autopsji. Może u mnie nie było aż tak wyraźnie, ale to też była praca i długie rozmowy z dziećmi i dlatego miałam może mniejsze natężenie. Ale drodzy państwo, spokojnie, to minie. To, że nagle mamy osobę, która przeraża nas swoim zachowaniem, bo nagle nasze grzeczne dziecko, ja nie mówię, że to ma być do granic, takie zagłaskane, z brylantynką na bok, przedziałkiem i tak dalej, idealnym i białym kołnierzykiem, nagle staje się kimś, kogo nie znamy, kimś obcym. Często słyszymy słowa, nienawidzę cię. I mielimy to, tak? A to jest na zasadzie, w tej chwili daj mi spokój. I to, co stosuję często do dorosłych też, których widzę, że są zaabsorbowani jakimś problemem, czas i miejsce, tak, konwersacji, ale też odparowanie. Od pewnego czasu nauczono mnie i dziękuję tej osobie, która, jeżeli mnie słucha, to będzie wiedziała, o kim mowa, odparuj i zacznij jeszcze raz za godzinę. Jak widzisz, że jest szczyt, tak, że już wybuchniecie,
tak,
jedno i drugie.
No, nie można doprowadzać do eskalacji jakiegoś konfliktu, bo to jest najgorsze.
A nasz,
prawda,
krzyk utwierdza tego nastolatka w słuszności tego, co robi.
Tak.
Bo jest jakaś histeria, jest panika.
Znaczy, mam rację, tak.
Tak, jedna z mam mi powiedziała nawet, że uspokoiła ją jedna rzecz. Córka oczywiście krzycząca, pyskująca, nienawidząca wszystkich dookoła, towarzystwo takie nie za bardzo, podsłuchała niechcący rozmowę w pokoju. Ktoś przeciwko, tutaj dopiero co usłyszała koleżanka, że córka jej nienawidzi.
Mhm.
I koleżanka zaczyna jechać na mamę. Co się w tym momencie dzieje? Owa córka, która przed chwilą powiedziała, że mamy nienawidzi, trzasnęła drzwiami i powiedziała, słuchaj, ona nie jest taka zła.
Ale
tego w oczy mamie nie powie, tak? Czyli coś działa. I tak zamarła z tą herbatą pod drzwiami,
tak,
i mówi, kurczę,
tak,
nie jest, jest jakieś światełko w tunelu.
No,
ale są, są dzieciaki, które krzyczą o pomoc właśnie takim zachowaniem, takim są odrzucone przez rówieśników, robią z siebie jeszcze gorszych niż są w rzeczywistości i to jest, skłaniają się do pewnych działań nawet graniczących z
samodestrukcyjnych.
Literą, tak, ale z literą prawa nawet, po to, żeby w grupie zaistnieć. I tutaj muszą być konkretne, konsekwentne działania. I tu dochodzę do tego, czy rodzic powinien być przyjacielem dziecka. Jak uważasz?
Kiedyś gdzieś tam już to zagadnienie się przewinęło w którymś z programów.
O przyjaźni było,
O przyjaźni, tak, mówiliśmy, czy rodzic powinien być przyjacielem dziecka.
W pewnym sensie tak.
W pewnym sensie tak, a w pewnym nie.
Tak, czyli rozumiem, wspieram i jestem gotowa zawsze ci
posłuchać,
pomóc.
Tak? Pomóc. No,
to... Ale nie traktuj mnie jak psia psiułkę, tak? jak mówię ta młodzież, której możesz wejść na głowę i powiedzieć wszystko, ten szacunek.
Albo właśnie taka za bliska zażyłość i obarczanie dziecka problemami, które nie powinny być problemem dziecka. Czyli problemami dorosłych na przykład. Nie wiem, nie układa się pani z mężem.
Słuchaj, a ojciec musi
lecieć po porady do córki albo syna nastoletniego.
Ona ma nadal kochającego ojca i kochającą mamę, a ich problem...
Dokładnie.
I tu jest, wiesz co, właśnie fajną rzecz poruszyłeś, bo odsetek rozwodów w Polsce niestety wzrasta, zostają dzieci.
Mm-hmm.
I widzę piękne relacje między nawet rodzicami na zasadzie, okej, nam się nie udało, ale nie wciągam w to dziecka i dziecko spokojnie sobie z jednym, to z drugim...
Całe szczęście.
Są, ale to jest bardzo mało. Zazwyczaj to jest
podżeganie.
Jesteś u mnie w domu, to słuchaj, a to jakieś prezenty, cokolwiek, żeby tylko zdyskredytować w oczach tą drugą stronę.
To nie jest fajne.
Ale jest, i to dziecko jest zagubione. Ono nie wie co i wybiera trzecią drogę na zasadzie nie mam kontaktu ani z tym, ani z tym. Znajdę sobie kogoś, a w dobie, to muszę powiedzieć, bo znów się pojawiło, w dobie ostro działających sekt.
Na przykład.
Tak.
W ogóle jakichkolwiek, to już nawet nie musi być związane z religią
jakąkolwiek.
Towarzystw, które wykorzystują zagubienie ludzi, o tak.
Chodźmy, cię przyjmiemy z samym dobrodziejstwem, tak, i u nas masz zawsze, no i są ucieczki, jakieś inne dziwne ruchy. No i pytanie, czy takie powiedzenie nie jest ci bliskie, tobie, gdybym miał ten rozum 10 lat temu?
Zawsze tak mówię. Przecież na tym właśnie życie polega, że dorastając, zbliżając się do pewnych tam cezur czasowych, tak, 30, 40, 50, jeżeli się spogląda za siebie i widzi się siebie 10 lat wcześniej i myśli sobie człowiek, Boże, jak ja byłem wtedy durny. To znaczy, tylko to znaczy, że myśmy się czegoś nauczyli, czegoś doświadczyli, wyciągnęli wnioski, tak, i żeśmy dojrzeli. Fakt, gdybym ja miał dzisiaj 20 lat,
z tym rozumem,
który mam dzisiaj, to byłbym bogatym człowiekiem.
Bogatym, szczęśliwym.
Nie wiem, czy byłbym szczęśliwym, byłbym bogatym człowiekiem.
Ale ty już jesteś szczęśliwy, wiesz o tym. Mogę 10 powodów, ale tak będziemy omawiać kiedyś temat szczęścia.
Wiem, o co chcesz powiedzieć. Dobra, tak. Zostawmy ten temat. Fakt, gdybym ja miał swoją wiedzę i swój rozum i tych kilkanaście lat mniej, to byłbym... I może troszeczkę inaczej poprowadziłbym swoje życie. Na pewno in plus.
Ale też nie wiesz, do czego by to doprowadziło. Jakich ludzi byś spotkał na swojej drodze?
W rzeczy samej nie wiem.
I ta świadomość też pomaga, jak rozmawiamy z dziećmi, że możemy im powiedzieć, słuchaj, ja mam takie powiedzenie, też adaptowane, że powiedz mi, czy ten problem, bo dla mnie może być błahy, ale no nie mogę powiedzieć, tak, córce, że słuchaj, to jest, kolokwialnie mówiąc, pierdółka, nie przejmuj się tym. Pomyśl, czy to będzie dla ciebie ważne za 5 lat.
A to też tak słyszałem.
Za 10. Jeśli tak, to zrób coś z tym.
Za 10 lat będziesz się z tego śmiał.
Za tydzień, za 2, za 3, tak? I faktycznie tu jest wielkie morze łez, tak? Jakaś niesprawiedliwość, jakiś kolega czy koleżanka. A za parę lat mnie dotknęło w życiu tyle rzeczy, o których ja nie pamiętam. Na siłę chciałam sobie przed programem przypomnieć, jak to było, jak ja byłam nastolatką i co mnie dotknęło. Ja nie pamiętam. Ja pamiętam dobre rzeczy.
Nie, ja pamiętam też złe.
Starałam się przypomnieć i naprawdę ważne dla mnie, które miały jakieś... Nie, same przypominały mi się jakieś takie nieistotne rzeczy, które owszem, może odpłakałam, odbolałam, ale w tej chwili jakieś nieszczęśliwe miłości na przykład, że koleżanka tam coś powiedziała.
Tak, się pokłóciły.
Ale w tej chwili tak mówię, nie, ja szukam ważnych rzeczy, które odcisnęły piętno. Nie mogę znaleźć. Zdrowa jestem. Dzięki Bogu rodzice oboje żyją, są zdrowi, tak? Czyli
to tyle dobrego.
Czyli nic takiego się traumatycznego nie wydarzyło, ale które rzeczy, które mogłyby wpłynąć na moje dzisiejsze dorosłe życie w sposób, czyli to wszystko, które mnie, w sposób negatywny, to wszystko, co mnie spotykało właśnie jako nastolatkę złego wtedy w moim mniemaniu, w tej chwili jest nieistotne, bo ja naprawdę nie potrafię sobie przypomnieć istotnej rzeczy, która mogłaby odcisnąć piętno na dzisiaj, tak?
To jest szczęście.
Ale bunt jest potrzebny.
Tak, oczywiście, że tak. Natomiast właśnie ja miałem taką jeszcze myśl a propos tego, co mówiłaś w przypadku młodych ludzi, którzy zaczynają wchodzić w jakieś konflikty nawet z prawem. Myślę, że tam jest, spotkałem się kiedyś z takim stwierdzeniem, że młodzi ludzie, którzy wchodzą w konflikt z prawem, to takim ludziom brakuje ojca. Brakuje granic, a kraty lub ten areszt lub to więzienie mają za zadanie wyznaczanie granic, czyli tego, czego ojciec wcześniej nie zrobił, bo to ojciec powinien nas nauczyć granic. Tu jest, synu,
matka emocjonalna, czyli taki tradycyjny podział ról, ale...
I tu nie wchodzisz. No, i w taki sposób. Matka powinna być bardziej taka empatyczno-uczuciowa, ojciec powinien twardo tam te granice wyznaczyć.
Coś w tym jest, jeżeli chodzi właśnie o dom, to jest to, o czym mówiłam, że to, co się z domu wyniesie. Czytałam książkę, no nie mogę tutaj za bardzo reklamować, ale jednej z moich ulubionych autorek, a mam ich wiele, to były fakty, dotyczące osób, które zostały skazane, szczególnie, w szczególności kobiet. One popełniały bardzo groźne czyny, bo to nie były jakieś kradzieże, to nie były rozboje, to były morderstwa. I każda jedna opowiadała, że zaczynało się u niej w domu. Ona nie umiała się odnaleźć. Właśnie trafiała do grup, no i to tak w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie się znalazły. I jak rozmawiałam też z takimi osobami, na początku nie chciały mi się... Znaczy może inaczej, ja nie drążyłam, a one same chciały opowiedzieć. Ja nie chciałam, bo to nie było mi do niczego potrzebne. Wszystko się zaczynało w domu.
Nocne Polaków rozmowy na 97.1 FM. Gadu gadu nocą w Radiu Zielona Góra.
Coś w tym jest, tak? Ale bunt jest potrzebny. Zależy też, jak na to patrzeć, bo pierwszymi buntownikami to przecież Adam i Ewa byli, tak?
No tak, natomiast bunt jest potrzebny, ale mówisz o wieku nastoletnim, czy tym,
tak,
o tym buncie dwulatka?
Bunt dwulatka też.
Jest dwulatka, czterolatka, sześciolatka, co dwa lata tak średnio
myślę,
przychodzi.
Myślę, że też,
bunt.
Bo to świadczy o tym, że osobowość się rozwija i to prawidłowo się rozwija. Ale zobacz, ile też było produkcji o nieporozumieniach międzypokoleniowym. W pewnym wieku wystarczy iskra, zobacz, w zbożu. On przestał się integrować z tym narzuconym światem przez dorosłych, wybrał swoją drogę, tak? Nie wiem akurat, czy ty pamiętasz, ale jak ja byłam dzieckiem, był taki film bodajże naszych południowych sąsiadów, wtedy chyba jeszcze czechosłowacki, o mieście bez dorosłych. Nagle dzieci stwierdziły, że najlepiej byłoby im bez dorosłych. Dorośli się spakowali i wyjechali. Wszystko było pięknie do pierwszej choroby, do pierwszego konfliktu.
Ale to był taki film.
Nie pamiętam tytułu,
film,
ale szukałam w internecie, był.
Był taki film, znaczy nie mam na myśli tutaj tego z Czechosłowacji, natomiast
późniejszy
był film produkcji amerykańskiej bodajże Władca Much. Lord of the Flies, tak się nazywał ten utwór, gdzie grupa dzieci, która leciała na jakąś wycieczkę, samolot się rozbił na bezludnej wyspie.
Kojarzę.
I te dzieci tam...
Enklawę taką swoją założyły, tak, i starały się żyć jak dorośli.
Dwie konkurencyjne grupy się zrobiły. To mnie między innymi pokazuje też to, jakie dzieci potrafią być, kiedy nie mają granic postawionych.
Tak. Taką najlepszą publikacją, którą bym przytoczyła tutaj, która przychodzi mi na myśl na temat nierozumienia dzieci przez dorosłych i odwrotnie, to jest Mały Książę. Zobacz, on po tych planetach odwiedzał, tak, wszystkich dorosłych ludzi, którzy zajmowali się określonymi profesjami. Tak. Nikt nie rozumiał. W nim zbierała tęsknota jakaś, tak, z jakąś różyczką. No to masz tutaj na Ziemi tysiąc innych, tak, gdzie tam jedna. I mądrość dziecięca jest tak zatracana w pewnym wieku. Czy słyszałeś takie pojęcie wewnętrzne dziecko?
Tak, ja go słyszę codziennie.
Bywa, że on, i ja słyszę,
bo
tak?
Bo ono do mnie mówi, ptaku, weź już nie pracuj, tylko nie wiem, zagraj sobie w grę.
Albo odpuść, tak?
Albo odpuść, albo weź, nie wiem.
Albo jak się nie da, tak?
Zagraj
jak
sobie
da
w kulki.
Tak, czasami pozwalamy sobie to takie całe nasze nadęcie, całe nasze dorosłość to, taką, tak? Tak,
to jest troszeczkę potrzebne.
No jest potrzebne.
Nie można być cały
wewnętrzne
czas...
Wewnętrzne dziecko nam się pozwala cieszyć ze wszystkiego, tak?
Tak.
Bunt ma konstruktywną moc. Nawet Nietzsche podkreślał, że moc osobista to, muszę zacytować, przede wszystkim zdolność człowieka do określania i widzenia siebie oraz do wykraczania poza siebie. Czyli jak zaczynamy się buntować... Wychodzimy poza utarte schematy. Zobacz, gdyby tak nie było, nie wynaleziono by koła, dużo wynalazków. No dalej byśmy za surowizną z tą maczugą drewnianą biegli. Drogie panie, wyzwolenie kobiet z gorsetów, początek XX stulecia, tak? Gdyby nie to, dalej byśmy mdlały, bo ściśnięte chodziłybyśmy jak stalią osy, no ale nieszczęśliwe do granic, tak? Ale to posłuszeństwo nasze ewoluuje i to bardzo.
No tak, natomiast to już pomijając na przykład właśnie, nie wiem, kwestie jakieś tam emancypacyjne, ale mnóstwo dzieł by nie powstało. A Kopernik? Halo, gdyby się nie buntował. Znaczy, oczywiście tu nie mówimy o buncie młodych ludzi, natomiast myślę, że w pewnym sensie i ten bunt młodych ludzi w tym nastoletnim wieku potrafi gdzieś tam
coś zmienić.
Wywrzeć piętno, tak. Znaczy, piętno się kojarzy z czymś negatywnym, a ja myślę, że potrafi czegoś nauczyć jedną i drugą stronę. Rodziców, bo wiadomo, że doświadczenia z buntującymi się dzieciakami uczą, natomiast dziecko tych nastolatków też potrafi do czegoś nauczyć i czasami wydaje mi się, że nawet ten moment, kiedy się nastolatek buntuje, prezentując jakąś postawę, on tę postawę u siebie utrwala i to...
I umie wywalczyć swoje pewne rzeczy w dorosłości, tak?
Tak. I to na przykład, nie wiem, no przykład. Trudno mi jest jakiś przykład.
To ja ci podam. Słuchaj, dziecko na przykład nastoletnie, jeszcze nie ma 18, 16, 17. Czy może dzisiaj nocować? Jest noc filmowa u koleżanki. 3-4 dziewczyny. Zawsze pytałam, czy jest rodzic. Różnie bywało, bo czasami nocna zmiana. I pierwsze, co mi się cisnęło, nie.
No,
ale bo to jest dla mnie, ale mnie to jest bezpieczne, tak? No bo rodzica nie ma. Więc nie, bo ja już oczyma wyobraźni widziałam, co się stanie, że zaraz tamten i później
to
będzie,
jest
tak najgorsze. Jak, i będzie tak jak na pasku w pewnych programach, tak. Że gdzie byli rodzice.
Ale, to jest najgorsze, przezwyciężenie tej paranoi.
Tak,
w sobie.
Ale wiesz, co było najfajniejsze? Że w tym momencie podchodzi do mnie córka i zaczyna mądrze motywować. Ale no. Przecież, ja tak myślę, kurczę, no...
No będą zamknięte
w domu. No nie powiem nie, bo nie, tak?
Będą zamknięte w domu.
Nie powiem nie, bo nie. Ona mi dała konkretne motywacje. I zobacz, ona się uczy.
Bo córka powie, że matka wariatka, nie docierają do niej normalne, rozsądne argumenty.
Ale też się uczy rozmawiać z nauczycielem, rozmawiać, wywalczyć o pewne swoje rzeczy, tak? Rozmawiać kiedyś z przyszłym pracodawcą. I dochodzi do sytuacji, że moje czasami niepotrzebne wtrącanie się zupełnie nie jest potrzebne, tylko że sobie świetnie same radzą. Czasami musimy przemyśleć, czy nasze nie, to nie jest właśnie nie, bo nie i koniec. To jest najgorsze, co może być.
No właśnie, niestety.
No wiadomo, że są pewne rzeczy, że no nie puścimy, tak, gdzieś na obóz w górach grupy 17-16-latków, chociaż nie wiem, jakby byli odpowiedzialni, bo zdarzają się różne rzeczy, ale to my musimy wtedy argumentować.
Znaczy, to jest kwestia nieumiejętności chyba znalezienia się przez młodych ludzi w kryzysowej sytuacji. Bo póki wszystko jest okej, to jest okej. Natomiast w momencie, kiedy zaczyna coś iść nie tak...
W tym momencie nasze doświadczenie musi zagrać, tak?
To w tym momencie młody człowiek w panice nie jest w stanie racjonalnie
myśleć. Ale
wiesz,
że często się słyszy, no tak, bo ty wszystko patrzysz przez pryzmat tego, że u ciebie, u mnie się coś takiego nie zdarzy, ja jestem rozsądniejszy.
Nie, to akurat jest bzdura. Bierze się i niesie się z takiego przekonania, że dobrym ludziom tylko dobre rzeczy się przydarzają. Nie tylko, niestety.
Tak, że jak nie zamykasz auta, to raczej złodziej się nie włamie, bo prawo takie, tak?
No. Znaczy nie włamie się, bo nie ma przeszkody, bo jest otwarte, prawda? Więc nie musi się włamywać nawet.
Tak, ale tak, no, nasze doświadczenia, tylko czasami, wiesz co, te nasze doświadczenia przeszkadzają, bo mamy tak dużo złych doświadczeń, nie tyle my, co obserwowaliśmy pewne rzeczy, że zaczynamy wyolbrzymiać. Przykładowo, nie wrócisz, wracaj, jak na będzie
czas,
jasno.
No.
Fajnie, tylko że zimą to jasno jest do 14 coś, tak?
No.
I powiedz takiemu 17-latkowi, że ma być o 14 w domu i potem koniec. Trzeba znaleźć inne rozwiązanie. Na zasadzie, dobrze, co jakiś czas, tylko tutaj też ukłon w stronę mojej byłej pracodawczyni, która kiedyś na wyjeździe integracyjnym powiedziała mi jedną anegdotę, gdzie ja się oduczyłam pewnego kontrolowania, gdzie jesteś.
Aha.
Opowiedziała mi, jak właśnie jej nastoletni syn, ona mówi, słuchaj, cokolwiek, dobrze, pójdziesz tam, ale masz mi się meldować co pół godziny. I dostawała smsy. Żyję. Nadal żyję. Wciąż żyje. I tak
dalszym ciągu.
No i w tym momencie no pojęła, że trochę za,
no co
tak?
Pół godziny to jest za gęsto tych SMS-ów.
W Radiu Zielona Góra gadu gadu nocą. Gadu gadu nocą. Po północy rozmawiamy o wszystkim.
Zobaczmy, jak nasza bliska osoba, niekoniecznie musimy być rodzicem. nie odbiera telefonu w dziwnej sytuacji. Ja rozumiem, że teraz mamy program, są telefony podłączone, wszystko okej. Okay. Mhm. Ale powinna być, tak? 90, ja widziałam takie opracowanie, 90%, nawet 95% rodziców, coś się stało.
Ma złe przeczucie. Tak.
Tylko niewielka ilość, że telefon się wyładował albo nie może teraz rozmawiać. Zawsze jest opcja, coś się stało, tak? I skąd to się bierze?
Zawsze człowiek, wydaje mi się, stara się wytłumaczyć sobie, no właśnie, albo nie może, nie wiem, bo jest na spotkaniu, albo gada, tak? Albo jest w sklepie przy kasie, no i nie będzie rozmawiać, więc... Natomiast oczywiście pierwsze 5 sygnałów nieodebranych podczas jednego dzwonienia, no to nie jest powód, żeby robić raban, no ale jeżeli na przykład, nie wiem, za 15-20 minut się sytuacja
to
powtarza,
już się robi niefajnie.
Za pół godziny, a za godzinę, no to ja po godzinie to też bym chyba zwariował.
Moje córki znalazły na to, naprawdę byłam taka, byłam i tu się bije w pierś, znalazły na to sposób. Jeżeli nie będziesz się mogła do mnie dodzwonić, masz tutaj numer mojej koleżanki, z którą jestem, ale proszę cię, nie dzwoń do nic o 5 minut, tylko naprawdę, jak się nie będziesz mogła do mnie dodzwonić.
Tak.
I to jest jakiś taki pułap zaufania.
Fajne,
też,
fajne, tak? bo to nie daje powodów do zmartwień.
Tak, znaczy, bo wiem,
inaczej,
że jest alternatywa.
Redukuje,
i wiesz, co się dzieje? No. Nie dzwonię do żadnej.
No.
Mam tą możliwość.
Głupio, nie?
No bo głupio, ale też mam tą możliwość. I teraz zobacz, jak to nasze posłuszeństwo, nasze ludzkie ewoluuje. Najpierw mama. Mama jest z guru. Mhm. Ze wszystkim do mamy.
Tak, później pan nauczyciel, pani nauczycielka.
Tak, wtedy już, a pani w szkole powiedziała, tak? Później jest grupa.
I dlatego, przepraszam, i dlatego tak ważne jest to, kto uczy nasze dzieci.
Bardzo, bardzo, bo też często słyszy się... I dzisiaj się słyszy, że są osoby niekompetentne emocjonalnie, które może i wypalone zawodowo, które odgrywają się na dzieciach.
I to jest straszne.
To jest straszne. Bo dzieci się uczą, aha, nieraz usłyszałam nie od moich dzieci, ale od dzieci moich znajomych, że co ja będę tłumaczył, bo zawsze było wytłumacz pani, a co ja będę tłumaczył, ona się wydrze i koniec. No, no i w tym momencie też rodzic musi zainterweniować.
Tu tak? Nie ma niestety...
Tak, musi zainterweniować spokojnie. Konsekwencja swoich słów i czynów to jest antidotum na bunt, bo jeżeli ja coś każę dziecku i tutaj też muszę przeprosić, bo cały czas wymagałam, żeby w pewnym miejscu dzieci nie przechodziły, a kiedyś się zdarzyło, że pokazałam im, że strasznie się spieszę i przeszłam w tym miejscu, co nie powinnam. Do dzisiaj głupio się z tym czuję.
Wypominają.
Nie, ale ja się głupio z tym czuję, bo wiem, że widziały, że wiedzą, tak?
A, no właśnie.
Że ja tutaj zawsze mówiłam, nawet jak się masz spóźnić, tak? To spokojnie, to się spóźni. A zrobiłam to, co zrobiłam, tak?
Właśnie.
I to było
nie
konsekwencja, tak?
Sorry. Albo tutaj mówimy, sami sobie podcinamy
gałąź. Albo mówimy, nie kłócz się, bo coś tam, a ja zgotliwa sąsiadka i ja idziemy na udry, tak? Ale taka nadopiekuńczość, czyli to, co się zdarza wielu mamom szczególnie, albo samotnemu rodzicowi, który zostaje z dzieckiem, chuchanie, dmuchanie, stwarza człowieka, który jest całkowicie nieprzystosowany społecznie.
Tak, klosz, zasiewanie paranoi w głowie, nie idź tam, nie idź z tymi, bo tyle się słyszy, bo cię tam skrzywdzą i tak dalej. To jest masakra. To jest masakra i wielką krzywdę to dziecku robi.
Jeśli chodzi o tą komunikację...
Ja wiem, że to się łatwo mówi.
Ale to jeśli chodzi o tą komunikację, bądźmy wiarygodni. Dużo rozmawiajmy z dzieckiem. Nawet to dziecko, które co dwie minuty powtarza, że nas nienawidzi i chlapie tymi drzwiami, ono nas słyszy.
A ja słyszałem taki fajny patent, jak nastolatki, na przykład, nie wiem, w zimie mróz trzaskający 20 stopni poniżej zera i w tramkach chodzą.
I czerwone uszy, i brzuch na wierzchu.
I co trzeba zrobić, żeby nastolatek nie chodził w tramkach? Zabrać mu ocieplane buty.
O, że nie będzie miał się w co przebrać. Nie, że jak to musi i może, to nie
przekór,
zrobi,
tak? To na przekór. O, dawaj! I będzie chodzi.
Ja zrobiłam coś, co... koleżanki moich córek, niektóre miały zwyczaj właśnie mróz trzaskający, one bez czapki, no będzie piękna fryzura, włosy. No to z kazalniczego tonu dziewczyny, włóżcie czapki, bo zimno. No co z tego, że zimno?
Zabierz, zakaż chodzenia w czapce.
Powiedziałam, skłamałam, ale to dla dobra skłamałam. Powiedziałam, że od mrozu ma się łysienie plackowate. Na dziewczynę to podziałało. Na uroda, rozumiesz, uroda.
A no to,
czasami takie wybiegi.
Sprytne zagranie, nie powiem.
Oczywiście dowiedziały się, co trzeba, wyśmiały, ale zadziałało. Już zaczęły myśleć, czy faktycznie, że te włosy może coś.
Znaczy nie, przeziębienie cebulek włosowych to się może zdarzyć.
Może, więc jakaś tam półprawda była.
Tak.
Zaczęły drążyć temat, no może były podśmiechujki, ale no było na zasadzie, coś w tym jest. I tutaj dochodzę do jednej rzeczy.
No nie, no trzeba było czapki zabrać. Gdzie moja czapka? Zabrałem.
Nie potrzebujesz.
Nie dostaniesz.
Matko, jaki radykalny. Jaki radykalny.
Ale to podobno działa.
Tak, powiem nawet, że fajnie jest, jak rodzic powie, że czegoś nie wie.
Przyznanie się do błędu?
Czemu błędu? Czy ty wiesz wszystko na temat fizyki kwantowej?
Oczywiście, że nie.
Ja mówię nawet z matematyką, niech do mnie nie podchodzą, chociaż miałam matematyczne nazwisko panieńskie, to jestem całkowitym humanistą, dobrze mi z tym i tego nie zmienię.
Przepraszam, nazywałaś się Różniczka?
Bardzo podobnie. Wiem, że tylko pół byłej Politechniki znienawidziło mnie za moje nazwisko, bo oblewali na tym zawsze na egzaminach.
Pięknie, jak to się nie buntować.
Ale powiedzenie tak, że czegoś nie wiesz, naprawdę nie zdyskredytuje cię w oczach dziecka. Właśnie urośniesz.
Tak.
Ja nie muszę wiedzieć wszystkiego. Jeżeli coś możesz się dowiedzieć, może powiedzieć, na tą chwilę nie wiem, ale wiesz co, zasięgnę języka i ci powiem.
Albo najlepiej, razem usiądziemy i coś poszukamy.
Tak.
To jest już...
No masz prawo, a nie ma nic gorszego niż mądrzenie się, wymyślanie durnowatych rzeczy.
Nie, dzieci zawsze
dziecko odkryje
skleją,
fałsz.
Że coś
dziecko
jest
odkryje fałsz niesamowicie szybko i to też będzie powodem do...
No są takie małe wykrywacze tak. Kłamstw, no i małe dyktafony.
No dzieciom nie możemy kłamać. Dzieciom nie możemy kłamać, bo nawet maleńkie dziecko jest bardzo wyczulone na fałsz, na kłamstwo. Ja nieraz byłam kłamana. Idziemy tylko, żeby pani doktor cię obejrzała. A było coś, czego nie cierpiałam, czyli ukłucie w palec
tak,
i pobieranie krwi
albo szczepienie jakieś.
I naprawdę pamiętam do dzisiaj ten żal do mamy, że mi powiedziała, że tego nie będzie.
No.
No ale jakby powiedziała, że będzie, to bym się zaparła na cztery łapy i koniec, nie poszłabym. Czyli też coś w tym jest, żeby umiejętnie powiedzieć, tak, że coś może być nieprzyjemne, ale przez to trzeba przebrnąć, tak? Dziecko też musi czuć wsparcie. I też mądre wsparcie, bo wiadomo, dzieci nasze aniołkami nie są i dobrze, że nie są, bo kształtują się swoją osobowość. Na linii rodzic-nauczyciel. Bardzo dużo rodziców popełnia ten błąd. Słuchaj, ty sobie mów, pani mi powiedziała, ja wiem, jaki ty jesteś, Ancymon, bo cię znam nie od dziś.
A to już chyba tak nie działa. To
działa.
Kiedyś działało.
Działa.
Nie,
działa.
To teraz...
Powiem ci, że
teraz
spotykam
inaczej,
się z czymś
teraz
takim.
Się do nauczyciela z pretensjami idzie.
Ma nauczyciel trudno, to fakt, ale są rodzice, którzy nadal na przykład hołdują w zasadzie, a przynieś mi tylko jedynkę. Albo jeszcze gorzej. Mamo, mam z plastyki piątkę. Tam z plastyki, z matematyki co masz? I skrzydła opadają, tak? To my jesteśmy tymi osobami, które mają tych skrzydeł naszym dzieciom dodawać, które mają nasze dzieci motywować. Nie przejmuj się, że nie poszło. Naukowcy też nieraz robili doświadczenie i robili je do skutku, tak?
No tak?
Coś ci nie poszło, spróbuj jeszcze raz albo innym sposobem. Jeżeli w ten sposób będziemy mówić, a nie będziemy, no dobra, masz trójkę, fajnie, bo zazwyczaj zauważ, dzieci takie się bronią, ale słuchaj, dostałem jedynkę, ale cała klasa, pół klasy też, tak? I to jest taka obrona, bo już wiadomo, no. Że będzie atak. A mądry rodzic powie, no trudno, znaczy, że nie umiesz, siadamy, robimy, poprawisz tę ocenę, tak? No, wszystko zależy od naszego podejścia i tu się pewnych rzeczy też uczymy od naszych dzieci. Za co starsi ludzie nie lubią współczesnej młodzieży, bo wracając do starszych ludzi, nie wiem, czy zauważyłeś, że lepszy kontakt wnuczek ma z babcią niż z własną mamą. Bardzo często tak jest.
Nocne Polaków rozmowy na 97.1 FM. Gadu gadu nocą w Radiu Zielona Góra.
Zastanawiałam się długo czemu i wymyśliłam.
No właśnie.
Że babcia jest mniej emocjonalnie nastawiona.
Bo już trochę dzieci tych wychowała, trochę
tak.
Wnucząt już też wychowała. Więc
ma więcej czasu, tak? Wręcz czeka, aż ten wnuczek ją odwiedzi i ma więcej czasu na rozmowę. Czyli ta złota rozmowa, który tu cały czas co odcinek, ta komunikacja
tak.
Mielimy. Babcia ma więcej czasu, ale często jest tak, że właśnie starsi ludzie obserwuje się, że wręcz nie lubią młodzieży. To się widzi w środkach
masowego transportu,
w jakichś tam miejscach,
tramwaju.
Że bo ci młodzi zawsze i tak dalej. I za co starsi ludzie mogą nie lubić współczesnej młodzieży? A co młodzi ludzie mają za złe starszym?
Znaczy... W pewnym sensie, tak jak rozmawialiśmy też... w jednym z poprzednich programów, syty głodnego nie rozumie.
Młodzież często twierdzi, że starsi ludzie zacytuję, czepiają się o wszystko.
No właśnie, no to dlatego tutaj, aczkolwiek ja nigdy nie miałem problemów gdzieś tam
w relacjach ze starszymi
tak? osobami. Znaczy mówię tutaj o takiej, tej dwupokoleniowym mhm. oczku różnicy, dwa oczka różnicy, czyli ze starszymi paniami, panami w sklepie, w autobusie i tak dalej. Natomiast pamiętajmy o tym, że i wśród młodzieży są osoby, które zachowują się dobrze lub źle, z jakich przyczyn to już jest inna bajka. Natomiast pamiętajmy też, że
dorośli też
i wśród starszych osób są osoby, które są i zachowują się i dobrze, i źle.
Ja chciałam tylko zauważyć, że pokolenie, jak to mówisz, dwa oczka, czyli nasze babcie, dziadkowie, naturalny dla ich młodości był taki szarm. I niektóre osoby zatracają to. Nie wiem, co jest powodem, że zamiast kształtować się taki szarm, szyk, jak to w dawnych piosenkach śpiewano, ale jest to taka naturalna kultura wyniesiona może z pewnych czasów. Czasy zawsze są inne. Tak usłyszałam w jednym filmie i bardzo mi się to podoba. Ale młodzież niech pamięta, że też kiedyś będzie starszymi ludźmi, a starsi ludzie niech pamiętają, że też byli młodzi. I też różne jakieś tam pomysły im do głowy przychodziły. Jak rozmawiam z moimi rodzicami, ja mówię, słuchaj, jak jeszcze byłam nastolatką, mówię, słuchaj, tutaj za moich czasów byli metalowcy, jacyś punki i tak dalej. A mama z tatą co mówią, że były też jakieś ugrupowania, czarne koszule, coś, gitowcy, co dla mnie to jest, ale co oni takiego robili, nie? Czyli każde pokolenie ma jakieś swoje, ale czego się mogą na przykład seniorzy nauczyć od młodszych, a młodsi od seniorów?
Wiesz, co jest fajne? Przepraszam. No. To, o czym teraz właśnie powiedziałaś, domy dziennego pobytu. Gdzie właśnie seniorzy z młodszymi się spędzają czas i się integrują, jedni od drugich się uczą. Młody może nauczyć babcię na przykład, nie wiem,
obsługi komputera,
tak?
Jak się tabletu. Pocztę wysyła, tak?
Już patrzeć pocztę, jak sobie włączyć serial. Na jakimś playerze.
Tak. Może starsza osoba może pokazać i podobają mi się zajęcia w skansenie. Starsza osoba młodsza, jak się robiło kiedyś na przykład, przedszkolaki uwielbiają kołacze, albo jak się robiło ozdoby choinkowe.
Tak.
Ja sama pamiętam te klejone łańcuchy i cukierki, które potem z siostrą w nocy wyżerałyśmy i były tylko same papierki na choince, ale zawsze to wyszło. Ale starsi ludzie mają w sobie taką jedną fajną cechę, która mi się bardzo podoba. Dystans. Starsze osoby umieją się cieszyć drobiazgami.
To prawda. Znaczy, bo kiedyś tylko te drobiazgi mieli.
Może tak, a może życiowe doświadczenie i mądrość, którą niewątpliwie dysponują, nauczyły ich takiego innego spojrzenia na świat, że jestem zdrowy, mogę wyjść na spacer, albo wolniej, albo szybciej, ale mogę. I to już jest dużo.
No
mam dach nad głową, to jest dużo. A młody gdzieś pędzi, zwłaszcza pokolenie wchodzących dopiero na rynek pracy, gdzieś pędzi, jakieś stanowiska, jakieś różne, tak, rzeczy chce zdobywać. Pędzi przed siebie tak trochę na oślep. I starsze osoby właśnie z pobłażliwym uśmiechem tak patrzą, poczekaj, zwolnij. Bardzo mi się podobało powiedzenie, czytałam kiedyś wywiad z panią, nie mam pamięci do nazwisk, jedną z aktorek, która, z panią Szaflarską, którą bardzo ceniłam. Świetne powiedzenie. Kiedyś gdzieś pędziła, wpada do tramwaju, usiadła i zastanawia się, gdzie ja tak pędzę, przecież wszyscy skończymy tak samo.
No więc właśnie.
I to takie przystopowanie, tak?
Nie ma się co spieszyć. Nie ma się co.
Bo jeśli chodzi o młodsze osoby, ja mam takie tutaj dwa króciutkie teksty, które chciałabym, po prostu muszę, bo jak klasyk mówił, bo się uduszę, muszę...
Proszę bardzo.
A propos właśnie nauki młodszych od starszych i odwrotnie. Najpierw jeśli chodzi o ten dystans do siebie. Z punktu widzenia kobiety polecam tekst, żeby sobie wydrukować na lodówkę i co jakiś czas w miarę urodzin kolejnych czytać kolejne wersy. Jeśli chodzi o kobiety, to jest tytuł Liliowy kapelusz. Kiedy kobieta ma 5 lat, ogląda się w lustrze i widzi księżniczkę. Kiedy ma 10 lat, ogląda się w lustrze i widzi kopciuszka. Kiedy ma 15 lat, ogląda się w lustrze i widzi obrzydliwą siostrę kopciuszka. Mamo, przecież tak nie mogę wyjść z domu. Kiedy ma 20 lat, ogląda się w lustrze i widzi, że jest za gruba, za chuda, za niska, włosy za proste, zakręcone, ale mimo to wychodzi z domu. Kiedy ma 30, Ogląda się w lustrze, za gruba, za chuda, włosy zakręcone, za proste, ale uważa, że nie ma czasu troszczyć się o to i wychodzić z domu. Kiedy ma 40, ogląda się w lustrze i widzi, za gruba, za chuda, włosy za proste, zakręcone, ale mówi, że jest przynajmniej czysta i wychodzi z domu. Kiedy ma 50 lat, ogląda się w lustrze, myśli, jestem sobą i idzie wszędzie. Jak ma 60 lat, patrzy na siebie i wspomina tych ludzi, którzy już się w lustrze zobaczyć nie mogą i wychodzi z domu. Kiedy ma 70 lat, patrzy na siebie, widzi mądrość, radość i umiejętności i wychodzi z domu. A kiedy ma 80 lat, nie troszczy się o lustro, po prostu zakłada liliowy kapelusz i wychodzi, ciesząc się spacerem. I takiego liliowego kapelusza
super.
Życzę wszystkim.
Bardzo fajny. A ten drugi?
A ten drugi? Czego? I tutaj już muszę przytoczyć tekst z książki. Dziecko, kiedy się bawi, nie zna ograniczeń. Jeśli ma rycerzyki, które toczą bitwę pod Grunwaldem, a chce wygrać, bierze poduszkę i nagle krzyczy – nalot! I wali poduszką w pole bitwy, likwidując krzyżaków. Dorosły próbuje się mądrzyć i mówi – ależ to są rycerze średniowieczni, wtedy nie było samolotu. Inne dzieci patrzą na niego jak na wariata, bo przecież jest, jak jest poduszka, to mogą być koce. Jak są koce i stół, to może być wigwam i Indianin albo bunkier, a krzesło to będzie straż pożarna, bo w wigwamie ktoś zapalił ogień i hurra, zwyciężymy. I teraz kto pierwszy na stole, a kogo nie zaleje potop? Bo właśnie wylądował przy drzwiach statek obcych i jeden obcy schował się pod łóżkiem. Kto pierwszy dotknie podłogi, ten przegrywa, tam jest skażenie. A dorosły z rycerzykiem w ręku na polu bitwy z tłumaczeniem, że w czasie bitwy pod Grunwaldem jednak nie było samolotów, straży pożarnej, Indian ani obcych, jest jednym prawdziwym obcym, bez wyobraźni, z ograniczeniem stworzonym w wyniku, chciałoby się rzec, nauki i techniki.
I precz.
I precz. I od fajne. Dzieci właśnie musimy fajne. Się nauczyć tej radości, tej dziecięcej i że nie ma, że nie da się.
Otóż to. To zostawiamy was z tą myślą i z zadaniem domowym, żeby trochę dziecka w sobie znaleźć.
I zrozumieć starszych.
I zrozumieć starszych przy okazji. Agnieszka Sobiek.
Paweł Ptaszyński.
Dziękujemy. Dobranoc.
Dziękujemy. Dobranoc.
Gadu gadu nocą w Radiu Zielona Góra. Zielona Góra. Więcej rozmów po północy znajdziesz na rzgp.pl.